Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiam widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria. Szanowni Państwo, dzisiaj chcemy zaproponować temat 30 tysięcy kilometrów na szlaku pielgrzymim. Naszym gościem jest pan Dominik Włoch. Kłaniam się nisko, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witamy w naszym studiu. Podpisujemy tylko pana jako pielgrzym. 30 tysięcy kilometrów to sporo, czy nie? Jak pan to ocenia?
Ja wiem, czy sporo. Znaczy, jak na to w ten sposób spojrzeć, czysto taki fizyczny, no to sporo. Ale to chyba też nie jest ważne. Jakby te odcinki, to nie jest najważniejsze w pielgrzymowaniu. No, tak po prostu.
W ogóle mówi się, że człowiek to taki homo viator, ten, który pielgrzymuje. Zresztą pielgrzymuje przez tą ziemię, idziemy do, mamy nadzieję, do domu Ojca, że szczęśliwie dotrzemy do tego brzegu czy wyznaczonej mety. A pytanie, jak to się stało, bo 30 tysięcy, to tak jak pan mówi, no to jest imponujące. Pan ma ile? 30 lat już?
30 lat.
30 lat. I 30 tysięcy kilometrów.
30, to do 40 będzie 40.
Za sobą. Ale pytanie może o tą przygodę, tak? Bo nie każdy może jest no, urodzonym pielgrzymem. Pytanie, czy pan też tak to widział, że ja jestem urodzony do tego, żeby pielgrzymować, czy było coś innego, a może to jest też jakiś środek do czegoś, bo pan też pewnie chce znaleźć swoje miejsce w świecie, swoje miejsce, no co ja mam robić, co z moim powołaniem.
Ja myślę, że to jest takie odczytywanie właśnie tego, co Pan Bóg chce nam powiedzieć. I no ja zacząłem pielgrzymować w wieku 12 lat i na pierwszą pielgrzymkę zabrała mnie moja mama. Poszliśmy z Gdańska do Częstochowy i jeszcze brat z nami szedł, w trójkę.
I pieszo, mam rozumieć, tak?
Pieszo, tak. No i jak na początku to mi się to nie podobało w ogóle, no bo ile można, to 35 kilometrów, 30 kilometrów się idzie. Koledzy tam gdzieś na plaży się wylegują, a ja muszę iść i jeszcze się modlić do tego i wszystko tak jak na pielgrzymce. I później, jak mama na drugi rok zaproponowała znowu, no to tak nie bardzo też chcieliśmy, ale jakoś nas przekonała, poszliśmy. Natomiast trzeci raz już nie musiała nas przekonywać. Jakby zacząłem odkrywać coś w tym pielgrzymowaniu, przede wszystkim w spotkaniach z ludźmi, co mnie zaczęło pociągać. I tak pielgrzymowałem przez 8 lat do Częstochowy. I później też tak zapragnąłem czegoś więcej, zobaczyć może też jakieś inne miejsce. Tak się złożyło na tej jednej z pielgrzymek do Częstochowy, poznałem właśnie Edytę, moją przyjaciółkę, i ona zaproponowała, żeby pójść do Santiago. I tak się przygotowaliśmy, poszliśmy do Santiago. I potem były kolejne pielgrzymki. Jakby słuchałem tego głosu w środku, tego, myślę, że to głos właśnie Boga, który gdzieś tam mnie pociągał, gdzieś mi pokazywał właśnie tą drogę i ja za tym po prostu poszedłem.
Tylko też zawsze to trzeba zważyć, bo idąc z Gdańska do Częstochowy mamy ile kilometrów?
500.
500 kilometrów. No to też określoną ilość dni musimy poświęcić. Jeżeli to jest wakacje, to też tak jak Pan mówi, nie pojadę na plażę, nie odpocznę, nie pojadę gdzieś z kolegami może w góry, tylko konkretnie, mozolnie będę zmierzał na Jasną Górę. A tutaj do Santiago de Compostela, do Świętego Jakuba, to pewnie trochę więcej niż 500 kilometrów.
No tam poszliśmy spod granicy francuskiej, to było 800 kilometrów, 300 więcej. Znaczy, no myślę, że też no, pielgrzymowanie, no może nie jest też dla wszystkich, no trzeba to gdzieś poczuć. Znaczy ja bym to proponował każdemu tak naprawdę, bo podczas takiej pielgrzymki możemy bardzo dużo dowiedzieć się o sobie na swój temat. Często jesteśmy sami ze sobą, ze swoimi myślami.
Właśnie, to inne pielgrzymowanie było z Gdańska do Częstochowy, a inne we dwójkę, tak?
W dwójkę do
Świętego Jakuba.
No na pewno inne, chociażby to, że ta pielgrzymka tam do Santiago no nie była tak zorganizowana jak tutaj w Polsce, to znaczy no, rzeczy trzeba było samemu nieść, plecak. Sami też decydowaliśmy, w których miejscach się zatrzymamy na nocleg, co będziemy jedli. Jakby tutaj nie było takiej pewności też, czy będzie miejsce, bo tam na szlaku Świętego Jakuba nocuje się w takich specjalnych albergach, w domach dla pielgrzymów i czasem one są po prostu zajęte, to wtedy trzeba gdzieś albo pójść dalej, albo może rozłożyć namiot. Ale ten szlak jest wyznaczony, to też jeszcze można poczuć to bezpieczeństwo. Natomiast no, na innych pielgrzymkach, gdzie już nie ma wyznaczonego szlaku, jeszcze dochodzi to, że nie wiem też czasem, w którą stronę pójść i mogę się zgubić. Nie?
A wyznaczamy sobie cel, że idziemy na Jasną Górę albo idziemy do Santiago de Compostela. A teraz to pytanie, dlaczego? Bo pewnie stawiamy sobie przed wyjściem, a czy mamy odpowiedź, gdy już dotrzemy do celu?
Znaczy, zawsze jest jakaś intencja. Znaczy, ja miałem intencję podczas moich pielgrzymek i czasem nie zdążyłem dojść do końca, a też te modlitwy no, się wypełniały gdzieś tam, czy no, w różnych intencjach się modliłem. I to w czasie drogi, tak, dowiadywałem się. Dlaczego? To nie wiem, bo potem była kolejna pielgrzymka, kolejna i tak naprawdę no jakby cały czas pójście za tym takim wewnętrznym głosem, za tym, co kieruje, ale do końca nie wiem dlaczego, tak po prostu było.
Czyli co, jeszcze cały czas szukamy odpowiedzi?
Tak, chyba tak. Myślę, że no, tak życie na tym polega, chyba dopiero po śmierci się dowiemy, dlaczego to wszystko było.
A co mówią przyjaciele? Bo pewnie czasem zastanawiają się, jak to jest, że ty się w taką długą podróż wybierasz, po co, co ci to daje?
No właśnie to jest trudne. Trudno odpowiedzieć na to pytanie. I często osobom, które też były może fizycznie w stanie albo tak bardzo chciały się dowiedzieć, to proponowałem, żeby poszły na pielgrzymkę. I wtedy ten człowiek nie pyta.
To
wtedy otrzymuje odpowiedź. Znaczy przede wszystkim jest... No mnie ludzie pociągają na tej drodze. Budują, wspierają, bo tak jak no, na pielgrzymkę do Rzymu czy do Jerozolimy, gdzie nie ma wyznaczonego tego szlaku, gdzie nawet nie da się zaplanować tej trasy. W sensie takim, tak jak pielgrzymka no, z Gdańska do Częstochowy, tak? Dzisiaj przechodzimy 35 kilometrów, jutro 30, pojutrze 40 i śpimy w konkretnych miejscach, zatrzymujemy się w konkretnych miejscach na posiłek. To na takich pielgrzymkach no, niezorganizowanych, takich samotnych, czy półsamotnych, czy w dwie osoby, czy w trzy, no to nie ma tych, nikt nie czeka, tylko jesteśmy gośćmi zawsze, po prostu przychodzimy do jakiejś miejscowości. I tak po ludzku można powiedzieć, że nikt na nas nie czeka, a ktoś wychodzi z domu, bo tak poczuł na przykład, że ma wyjść i nas spotyka i zaprasza na obiad. I to są takie bardzo spontaniczne spotkania. Czasem taki obiad zamieniał się w kolację, w nocleg i jeszcze jeden dzień odpoczynku tam u ludzi gdzieś tam. Obcych, totalnie obcych spotkanych na drodze. Widzieli człowieka z plecakiem i pytali, dokąd idziesz. Mówiłem, że czy do Rzymu, czy do Jerozolimy, czy w inne miejsce i po prostu otwierali swój dom, przyjmowali.
A jak to było z tym takim namysłem, że obyłem w Santiago, teraz chcę pójść do Jerozolimy, chcę pójść do Rzymu. Jak to było z tą kolejnością? Ten rok, mamy rok wiary, więc też zostaliśmy zachęceni przez Ojca Świętego, by jeżeli nam się uda, by pielgrzymować, czy do Świętego Piotra, tak, do grobu Świętego Piotra, apostoła, czy do ziemi naszego Zbawiciela, do Jerozolimy, do Ziemi Świętej.
Znaczy po pielgrzymce do Santiago de Compostela, no mi się spodobał bardzo, spodobała mi się forma takiego pielgrzymowania właśnie, takiego z plecakiem na plecach, nie do końca takiego pewnego tych noclegów, z otwartością taką właśnie na działanie Boga, na jakieś przygody. I taki urodził się taki pomysł, bo no moim pragnieniem było spotkanie osobiste Jana Pawła II. I taki mój kolega poszedł kiedyś do Rzymu, no i był na takiej audiencji właśnie z Janem Pawłem II. Więc pomyślałem, że to jest dobry pomysł, bo no nie miałem jakiejś znajomości, a nikogo nie znałem, żeby dotrzeć w jakiś inny sposób. Więc pomyślałem, że to będzie dobry sposób. Pójdę na pieszo z Polski, z Wadowic do Rzymu i później może się uda właśnie na taką audiencję z Janem Pawłem II. Zaplanowałem tą pielgrzymkę na 2005 rok.
Czyli do każdej podróży takiej pielgrzymki, mam rozumieć, się też pan przygotowuje.
No, takie podstawowe rzeczy, jak mniej więcej trasę trzeba sobie wyznaczyć, mapy przygotować może z jakichś państw, to trzeba wiedzieć, w którą stronę iść.
Trochę inna mapa niż drogowa na pewno.
Trochę inna. No tak, często takie mniejsze drogi się wybiera. No nie da się iść autostradą, nawet nie można. Więc trzeba tych dróg szukać gdzieś tam. Więc takie przygotowania podstawowe. No plecak trzeba też spakować, czy tam uzupełnić jakieś może buty naprawić, czy coś tam zakupić, piwór, czy namiot, bo też z namiotem trzeba na taką drogę, bo nie wiadomo jak z tymi noclegami. Więc jakieś takie przygotowania muszą być. I tak zaplanowałem tą pielgrzymkę na 2005 rok. No papież zmarł w 2005 roku. No i pomyślałem, że nie ma po co, bo takim moim celem tak naprawdę, najważniejsze dla mnie było to spotkanie. No to jakby mnie ciągnęło, żeby pójść do tego Rzymu. No nie interesowało mnie, żeby zobaczyć Rzym, czy pozwiedzać. To nie o to chodziło. To był mój cel. No i tak się złożyło. No pojechałem na pogrzeb Jana Pawła II. Wróciłem do Polski i pierwszego dnia w Polsce, znaczy pierwszej nocy po powrocie, przyśnił mi się Jan Paweł II. Ubrany w dżinsy, w czerwoną koszulkę, chodził po jakimś ogrodzie. Ja podbiegam i pytam się, czy możemy porozmawiać. I taki byłem też zdziwiony, że nie było żadnych ochroniarzy, nikt nie pilnował. A Jan Paweł II mówi, nie będziemy rozmawiać, będziemy się teraz modlić. I wyciągnął różaniec. Ja mówię, cały różaniec? No dobrze. No i odmówiliśmy różaniec. I po tym różańcu mówię, to możemy teraz porozmawiać? Nie, teraz ja muszę wracać, żeby ludzie mnie dalej oglądali. I stanął przed Bazyliką Świętego Piotra, taka kolejna scena w tym moim śnie, ubrał czerwony ornat, przeszedł przez Bazylikę, założył ręce, położył się na katafalku, zamknął oczy. I tłum ludzi tak ruszył dookoła.
Uroczystości pogrzebowej Jana Pawła
II. Tak jak pokazywali, dokładnie tak jak było w telewizji. Ja się obudziłem, pierwszy raz miałem taki wyraźny, taki mocny sen i pomyślałem, że to coś musi znaczyć i postanowiłem, że pójdę do Rzymu. Też nie rozumiałem do końca tego snu, ja nie wiedziałem później w czasie drogi właśnie, to też było właśnie to moje pytanie na tą drogę, na tą pielgrzymkę. Co oznaczał ten sen? Ja na koniec zrozumiałem, kiedy... Bo jeszcze na tą pielgrzymkę dołączyły dwie koleżanki, Kasia i Sylwia. W trójkę poszliśmy z Wadowic właśnie do Rzymu, 1500 kilometrów. Ja się pytałem, tak, dlaczego miałem ten sen, co on oznacza. Na koniec ostatniego dnia, już byliśmy w Rzymie, byliśmy przy grobie Jana Pawła II, byliśmy na takiej mszy przy grobie świętego Piotra. I wracaliśmy do domu, wracaliśmy autostopem, staliśmy kilka godzin na autostradzie, padał deszcz, nikt się nie chciał zatrzymać, nikt nie chciał nas zabrać. Zaczęliśmy się modlić, prosić Jana Pawła II o pomoc i zatrzymał się samochód. Zatrzymał się samochód, zawiózł nas na jakiś parking. Na tym parkingu był polski tir, który najpierw myślał, że tam zawiezie nas 500 kilometrów. Jak załadował towar, to się okazało, że jedzie do Polski, ma kurs do Polski, przyjechał do Polski. Się okazało, że ma kurs do Gdańska, przyjechał do Gdańska. Przyjechał na 10 minut od mojego domu, bo tam był hangar, do którego wiózł
towar.
Towar, tak. I po tym ja zrozumiałem, że to o to chodziło w tej pielgrzymce. Żeby nie pójść do Jana Pawła II i coś go pytać, rozmawiać z nim, tylko żeby się z nim modlić wspólnie. Żeby też jego prosić o modlitwę. Ja to tak zrozumiałem, że po to była ta pielgrzymka.
Czyli to ważne jest to doświadczenie. Nie tylko, że dojście do celu, ale to doświadczenie spotkania z konkretnym człowiekiem, przeżycia z nim tej chwili, czy wspólnej modlitwy, posiłku.
To jest chyba najważniejsze. Tylko czasem to gdzieś umyka, nie?
Można pytanie, jak może próbujemy to przenosić też na nasze życie, tak? Na to krótkie pielgrzymowanie, chociażby taka odległość, tak? W domu, w rodzinie, brat z bratem, rodzice czy małżonkowie między sobą, rodzice z dziećmi, tak? Sąsiedzi. Bo to są może niedługie odcinki, ale to jest to, o co chodzi, tak?
No, ktoś kiedyś powiedział, że najdłuższa pielgrzymka to ma 40 centymetrów. I to jest pielgrzymka mniej więcej stąd dotąd, czyli z głowy do serca. To jest najdłuższa pielgrzymka, którą każdy z nas powinien przejść. jak to przejdziemy, jak będziemy pielgrzymować, no to też od nas zależy. I właśnie dlatego też na początku mówiłem, że te 30 tysięcy kilometrów czy ileś, no można to przejść i to może nic nie znaczyć, jeżeli nic nie przerobimy, nie przemyślimy, nie zrobimy w tym kierunku.
Mamy Jasną Górę, mamy Santiago de Compostela, Rzym. Pan wspomniał o Jerozolimie.
Tak, bo po Rzymie, jak już wróciłem z Rzymu, to mówię, no nie mogę być takim ignorantem, muszę poczytać o historii pielgrzymowania, skoro już tak zacząłem pielgrzymować. I takie dłuższe
pielgrzymki. A dlaczego ludzie pielgrzymowali?
Tak. I poczytałem trochę o pielgrzymkach, o motywach, jakie były pielgrzymkowe. Właśnie i dziękczynne, i błagalne, i potem też dziękowali. I tak często też się zdarza, dlaczego tyle razy ktoś idzie. No bo najpierw idzie na pielgrzymkę, bo prosi o coś, a potem idzie drugi raz albo trzeci, bo dziękuje za to, że to otrzymał. I wracając do tego, to w średniowieczu były trzy takie drogi, trzy najważniejsze pielgrzymki do grobu świętego Jakuba, do Santiago de Compostela w Hiszpanii, do grobu świętego Piotra w Rzymie, no i trzecia taka no najważniejsza, do grobu Jezusa w Jerozolimie. No i jak to się dowiedziałem i pomyślałem w ten sposób, że skoro już w Santiago byłem i w Rzymie byłem, to może warto też pójść do Jerozolimy. I nagle się przeraziłem, bo jak spojrzałem na mapę, no to jest no ponad 4000 kilometrów też przez jakieś państwa w arabskie, nie, no to było trochę takie przerażające. I sobie pomyślałem, że Panie Boże, to wtedy, no dobrze, no mam takie pragnienie, urodziło się to pragnienie, żeby iść, ale to może po studiach, może tak później gdzieś tam jakoś tak później to zrobię, nie? Może się języka trochę nauczę.
No, bo pytanie, czy my wystawiamy tak trochę siebie na próbę, próbujemy się i zmagamy, czy też no, nawet Pana Boga wystawiamy na próbę.
Właśnie, ja bym
raz
nie chciał
ze mną zrobić, jak ja tak się wybiorę w taką podróż.
Ja bym nie chciał, żeby to tak było właśnie takie w ten sposób, no, żeby na to patrzeć, że to wystawianie Pana Boga na próbę. Ale w którymś momencie to ja zrozumiałem, że to właśnie Pan Bóg mnie na próbę wystawia, że skoro już powiedziałem, że pójdę, no to teraz trzeba pójść. A była sytuacja, dokładnie tak to wyglądało, że ja sobie pomyślałem w ten sposób, że ja muszę nauczyć się języka. Bo nie, no po angielsku jakoś tam komunikatywnie, no i po polsku i to wszystko. A przecież pójdę na taką trasę, to jest 10 państw, różni ludzie, różne języki. Jak ja się tam dogadam, jak ja poproszę o wodę chociażby, o nocleg, o cokolwiek. I innym takim moim pragnieniem było to, żeby wyjechać na wolontariat do Afryki. I pomyślałem sobie tak, dobrze, to ja pojadę do Kenii.
Konkretnego miejscowości.
Do Kenii.
Do Kenii.
Tak, pojadę do Kenii, do Nairobi, będę pracował z dziećmi ulicy przez rok. Ja studiowałem pedagogikę resocjalizacyjną, więc też to mi się wszystko tak składało, łączyło. Mówię, tam się nauczę tego języka i wtedy pojadę na misję. Te misje będą dla mnie takim przygotowaniem do pielgrzymki. I rok trwały przygotowania do tych misji. No oczywiście tego języka przez ten rok też się trochę uczyłem, tam wiadomo, różne szczepienia, różne przygotowania. I praktycznie już było wszystko gotowe i nagle się okazało, że nie mogę jechać. Była przyczyna taka, no nie z mojej winy, ten wyjazd został odwołany. Nie pojechałem. I pomyślałem, no co teraz? Przecież mam urlop dziekański, na studia już nie mogę wrócić. Tutaj już te przygotowania, te szczepienia. Co ja teraz będę robił? Jedna pani taka poradziła mi, idź do kościoła, uklęknij i się zapytaj Boga, co masz zrobić. Ja tak zrobiłem i jedyne, co jakby przyszło mi na myśl, pierwsza taka myśl, to żeby pójść na pielgrzymkę. Ja mówię, ale jak na pielgrzymkę? Przecież ja nie jestem przygotowany. Nie mam ani w ogóle pieniędzy, ani żadnych środków, ani tego języka, no nie nauczyłem się. Przecież to trzeba trasę wyznaczyć, to wszystko. I tylko to było. No i pomyślałem, że tak, no jedyne co mam, no to mam czas, mam, no siły mam, bo już przechodziłem takie pielgrzymki, więc no i postanowiłem wyruszyć na tą pielgrzymkę. 12 maja w swojej imieniny w 2007 roku z Gdańska ruszyłem do Jerozolimy, do Ziemi Świętej.
I tak, plecak, śpiwór, jakąś karimatę,
tak,
jakiś
mały namiot
te buty naprawione albo albo takie, które dałoby się pielgrzymować. No i tak bez przygotowania. Ja ciekawy jestem, no bo chociażby jakieś fundusze są potrzebne. No bo jeżeli...
Była rano. Rano była o 6:30 msza w parafii. Przyszło kilka osób tam, no i dali mi jakieś dolary i tam się uzbierało około $50 na tą pielgrzymkę. No to pomyślałem, no to dobrze, to będzie na tę wizę, bo tam w Turcji trzeba chyba wizę kupić, czy gdzieś tam. W syryjską musiałem wcześniej też załatwić. Mówię, no dobrze, no to może się tam gdzieś przydadzą. No tak Pan Bóg prowadził podczas tej drogi, ja nic nie wydałem. Ja nie wydałem ani złotówki, ani dolara, ani centa. W Jerozolimie za te pieniądze, które zabrałem właśnie z Gdańska, z Nowego Portu, kupiłem 50 różańców też, żeby podziękować tam osobom, czy też przywieźć do Polski te różańce dla rodziny. Tak to wyglądało, więc no, my potrzebujemy takiego zabezpieczenia, że tak po ludzku, tak, no bez pieniędzy się nie da, nie jestem przygotowany, ale kiedy...
I jak wygląda taki dzień? Dajmy na to, wybierzmy się w kilka dni, idziemy z Panem kilka dni do Jerozolimy. Gdyby pokazać nam, zobrazować, jak taki dzień takiego też wchodzenia w siebie, tak? Takie uczenia się bycia sam na sam, rozważania, spotkanie z człowiekiem. No też pytanie, kwestia modlitwy, tak? Jak duchowo przeżywamy taką wyprawę? Co z mszą świętą? Bo też no, mamy zorganizowane grupy, to rozumiem, że mamy też kapłana w grupie i jesteśmy jak gdyby pewni tego, że mamy kogoś, kto nam udzieli sakramentów, czy sakramentu pojednania, czy sakramentu Eucharystii.
No to jest tak. Ja się nauczyłem na pielgrzymce do Częstochowy, tego takiego rytmu też modlitwy, bo to pomaga. I różaniec pomaga właśnie też... Idzie się potem w rytm różańca i te kroki, wtedy też wchodzi się w tą medytację, można powiedzieć. Ale zaczynam dzień od godzinek. Śpiewam godzinki rano.
Tak na głos idę i śpiewam?
No idę i śpiewam. Tak, no. Jak jest druga osoba, to na zmianę śpiewamy na dwa głosy, czy na trzy, jak jest więcej osób. Tak jak brat do mnie dołączył w Sofii, w Bułgarii, od Bułgarii szliśmy w dwójkę, to już była taka sytuacja, że Karol już na pamięć znał godzinki. Po dwóch miesiącach po prostu znał cały tekst na pamięć. On śpiewał, ja odpowiadałem, znaczy ja też tak odpowiadałem, po prostu bez patrzenia, bez kartki mogliśmy całe godzinki odśpiewać. Później, no i tak, po godzinkach i to teraz zależy, tak, jaki jest dzień, czy jest bardzo gorąco, czy jest ciężko, czy pada deszcz, czy no to można przejść 3 godziny bez przerwy na przykład. I wtedy idę i podczas tej ciszy, no, też nie zawsze to jest cisza, bo nie zawsze da się ominąć takie drogi, gdzie jadą samochody i czasem nawet jest bardzo głośno. Ale w którymś momencie jest tak, że no mówię do siebie, bo nie mam z kim rozmawiać, to do siebie mówię, ale w którymś momencie już nawet przestaję mówić do siebie. Jest taka cisza, nagle się robi. I wtedy też można usłyszeć głos. I ja wiem, że to nie jest wtedy mój głos, tylko to wtedy mówi ktoś inny. Myślę, że Bóg wtedy właśnie mówi. I przychodzą takie myśli, takie rzeczy, o których bym nigdy nie pomyślał. I to dopiero w ciszy, to dopiero po iluś kilometrach, po iluś dniach. I to są takie momenty, których potem też, powiem szczerze, w życiu brakuje. Bo różne obowiązki, różne rzeczy. Czasem trudno w tą ciszę tak wejść. Też trudno się odizolować od innych, nie? Podczas różańca też jest coś takiego, nie? Ja odmawiałem wszystkie części różańca, no bo też był na to czas po prostu. I wieczorem, w zależności od tego, czy No właśnie, czy udało się dojść do jakiejś miejscowości? Czy w tej miejscowości był kościół? Czy jak był kościół, to czy był ksiądz? Bo czasem, jak są małe miasteczka, czy też gdzieś tam za granicą, Słowacja, Węgry, Rumunia, inne kraje. No zresztą w Polsce też tak jest, że nie we wszystkich wioskach po prostu są kapłani, tylko gdzieś tam dojeżdżają. Więc jeżeli był ksiądz i tak się udało, może była albo wieczorna msza, albo czasem na drugi dzień, wtedy zaczynaliśmy dzień od mszy. Ale na przykład w takim kraju jak w Turcja przez cały miesiąc nie było mszy. No nie było żadnego kościoła katolickiego. Mieliśmy meczety. Gdzieś tam w jakiejś miejscowości ktoś powiedział, że jest kościół, ale nie mogliśmy się tam dodzwonić. To było duże miasto, nie mogliśmy znaleźć tego kościoła. I przez cały miesiąc bez mszy, bez komunii, i w którymś momencie już no, zaczęło tego brakować. Już sama modlitwa nie wystarczyła. I pamiętam ostatni dzień w Turcji, pod granicą syryjską, doszliśmy, był kościół katolicki, tak się ucieszyliśmy, że jest kościół, był nawet ksiądz. No i się pytamy, czy będzie msza. Mówi, nie, no msza już była rano i tutaj ja mam jeszcze jakieś inne obowiązki, no bardzo mi przykro, no nie mogę tutaj drugiej mszy dla was odprawić. No i tacy smutni byliśmy, bo już tak blisko, a jeszcze zabrakło trochę. I nagle przyjechała grupa Włochów, którzy zwiedzali też Turcję. Przyjechali też do tego kościoła i zaczęli się tam szykować i okazało, że za godzinę będzie msza. Na tej mszy, później przy komunii, ja się czułem, jakby to była pierwsza moja komunia. Jak na pierwszej komunii, takie od nowa wszystko, takim utęsknieniem na to spotkanie właśnie, bo w komunii jest spotkanie. Sama modlitwa, no, dla mnie to za mało.
Mamy takie sympatyczne miejsce, jak pan adoruje Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Skąd to zdjęcie?
To jest zdjęcie z ogrodu oliwnego. To jest zakończenie pielgrzymki. No to było też takie moje wielkie... To było takie moje wielkie pragnienie właśnie, jak dojdę do Jerozolimy, żeby znaleźć jakieś miejsce, w którym będę mógł w ciszy właśnie podsumować tą całą drogę, odpocząć. I też tak się złożyło, że do Jordanii doleciała cała rodzina. Mama z tatą, drugi brat, siostra ze swoim narzeczonym i przyjaciółka mamy, więc taka grupa się zrobiła. Razem wjechaliśmy już do Jerozolimy, bo nie mogliśmy tam iść, bo przy granicy tam jakaś była strefa bezpieczeństwa, kazali nam dojechać, więc do samej Jerozolimy no, dojechaliśmy taksówką. No i cały ten czas w Jerozolimie spędzałem z rodziną, ale tak mówię, ja bym chciał w samotności gdzieś odpocząć i pobyć sam na sam w ciszy. Tak się złożyło, że rodzina tylko na 2 tygodnie była. Ja miałem trochę więcej czasu, więc zostałem dłużej jeszcze w Jerozolimie. Spotkałem polską siostrę zakonną, która mówi, słuchaj, ja mam wykupione, zarezerwowane miejsce w ogrodzie oliwnym. Jest taki mały domek, tam jest kuchnia, łazienka, taki pokoik. I 3 dni mam tam zarezerwowane, bo tam trzeba się kilka miesięcy wcześniej zapisywać. Mówi, może chciałbyś z tego skorzystać. No to tak się ucieszyłem. No to było najlepsze miejsce właśnie. Ten ogród oliwny, była taka mała kaplica i o każdej porze dnia czy nocy, to akurat był późny wieczór, można było pójść na adorację. Nie? To było taki ogród oliwny właśnie. To miejsce modlitwy, spotkania, czuwania tam. Tam zakończyłem pielgrzymkę. To był też moment, kiedy w tym samym czasie dzwoniły dzwony gdzieś daleko z kościoła. W jakimś meczecie zaczęli śpiewać i też jakieś inne modlitwy. Taki gwar się zrobił. Poczułem, że te wszystkie religie, jakby wszyscy razem też się modlili. To też taki ciekawy moment był.
A ci ludzie, bo to pielgrzymka do Jerozolimy tak ponad 100 dni, grubo ponad 100 dni.
125, 4 miesiące.
No i teraz ludzie, tak? 10 różnych krajów, różniących się od siebie nawet językiem, kulturą. I teraz ci ludzie, gdyby trochę o tych spotkaniach, jak to jest, bo no możemy mówić, co mnie tam tak naprawdę spotka, tak? Cały czas jakaś niepewność, ale z drugiej strony można z wielką ufnością Także, że może mnie coś złego spotkać, ale tak naprawdę ja pielgrzymuję, ja mam określony cel, ja też i pewnie ich intencje, jak ich poznam, będę niósł, będę się za nich modlił, bo pewnie tak przeżywamy. Każde spotkanie to jest też, że ja biorę tego człowieka też i razem z sobą. On zostaje, a ja go
dokładnie
ileś tych dni może, albo nawet godzin, niosę z sobą i modlę się za niego.
No dokładnie na tym to polega. Też takie te moje przemyślenia z drogi, że mimo tego, że były momenty, że byłem sam, tak naprawdę nigdy sam nie byłem. I też bez ludzi spotkanych nie udałoby się nigdzie dojść, bo ktoś mnie przyjmował do siebie do domu, ktoś mi dawał jedzenie, czasem jakieś pieniądze ludzie mi dawali na drogę. I bez tych spotkanych ludzi, no ja nie byłbym w stanie pielgrzymować, więc oni też pielgrzymują. Ja się tak martwiłem o znajomość języków, a potem jak przechodziłem przez Słowację, to praktycznie po polsku. No Węgry trochę słabo. Węgry to było ciężko. Miałem taką kartkę.
Ale mówią, że Polak, Węgier, dwa bratany.
Tak, to po Lędzier, Modzior, tutaj Borat i to pomagało też. To jedyne. Znaczy, miałem taką kartkę, na której miałem zapisane, że jestem pielgrzymem, idę na pieszo do Jerozolimy. I stałem z tą kartką, ale potem i ludzie mnie otwierali, przyjmowali. Jakoś tam, no, jakoś się dogadywaliśmy. To było takie dziwne. Potem się nauczyłem już nawet tego zdania.
Bo to można być taki trochę dyskomfort, tak? Że ja
tak,
to chciałbym z kimś zamienić zdanie, no i tak z taką kartką
jedynie taką kartką,
stoję.
No. Ale później już nauczyłem się chociaż tego zdania, żeby już tak się głupio czułem z tą kartką i mówiłem zarandziok, wodziok, lędzier, Szakbol, Mediek, Jeruzalemy, bo to znaczy, że właśnie jestem pielgrzymem i idę na pieszo do Jerozolimy. I to już też taka... I zaczynali do mnie mówić po węgiersku, a ja mówię, nie, ja tylko to jedno zdanie znam. Ale też i jakoś powoli i po angielsku, czy niektórzy mieli jakieś... Spotykałem Polaków też, czy księży z Polski właśnie. To też takie... Myślę, że to właśnie było to prowadzenie. Się okazywało, że gdzieś przychodzę, a oni mówią, a my mamy rodzinę tam jakąś, kuzynę, czy gdzieś tam, kogoś z Polski, czy w Słowacji i znamy słowacki. I wtedy się dogadywaliśmy, że też Pan Bóg prowadził do takich ludzi, do takich miejsc. No te spotkania niesamowite i... No też o tym dużo myślałem, jak to jest, że ci biedni ludzie, no nie chciałbym powiedzieć, że bogaci, czy ci, którzy nie mają więcej pieniędzy, nie przyjmują, bo też przyjmują, ale tym biednym ludziom chyba jest łatwiej ze względu na to, że oni nie mają nic do stracenia, tak? Nie boją się, że mogą coś stracić.
Coś im zagraża.
Tak. Żyją prosto i żyją też z ludźmi. Te relacje są inne. I dla nich to było takie naturalne, że no ja przychodzę z drogi, widzą człowieka z plecakiem, nie znają. Podchodzą tam,
rozumiem, że tacy ludzie też nie uważają drugiego w żadnym momencie jako taką uciążliwość, tak? Bo jak ktoś przyjdzie pielgrzym,
nie, no
teraz
właśnie.
Zrób, nakarm, pomyśl.
Nie, to była często inicjatywa osób spotkanych na drodze, bo no wiadomo, czasem byłem zmęczony, już nie chciałem spać w namiocie, no chciałbym się wykąpać, czy może coś zjeść ciepłego. Też pukałem na plebanie, wiele razy spałem właśnie u księży, no i nie tylko katolickich, i u prawosławnych, i u ewangelików.
W namiocie na te 125, a ile było w domu?
Może 20 było w namiocie? Bardzo mało było w namiocie, naprawdę. Na przykład w Syrii nie było żadnej, była jedna noc w namiocie. Jedna noc w namiocie na prawie 3 tygodnie.
Ja pamiętam, z ojcem Jackiem byliśmy też, kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II był na pielgrzymce w Syrii, na Malcie, prawda? No to w Syrii spotkał nas jeden chłopak. Było spotkanie takie po tym ich spotkaniu z Ojcem Świętym i z takiej wspólnoty myśmy mieli czas, przyszliśmy, a on nas wziął za rękę i zaprowadził gdzieś tymi druśkami, my tak, no gdzie my idziemy? I zaprowadził nas do domu, tak. Podzielili się wodą, jeden kubek i jednym kubkiem obdzielili wszystkich, coś nam do jedzenia przygotowali. Zaprosił nas do swojej rodziny, pierwszy raz nas w ogóle widząc.
Tak. No to Syria, no teraz bardzo mi smutno właśnie, jak oglądam właśnie w telewizji, patrzę na to, co się dzieje. No to byli najmilsi ludzie, jakich ja spotykałem. No w Syrii jest około 16% chrześcijan, ale w większości ludzie, których spotykałem, to byli muzułmanie. I tak jak właśnie ojciec mówił, łapali za rękę i brali, prowadzili do siebie do domu, kazali usiąść, zaraz już obiad był gotowy, jakaś herbata czy kawa. I siedzieliśmy, zjedliśmy obiad, mówię, że musimy iść dalej. No to wychodziliśmy z tego jednego domu i kilka domów dalej następny nas woła. Mówi, to chodźcie może na herbatę, może coś innego. Ja mówię, nie, że jedliśmy przed chwilą. Nie, no chodźcie. I tak co chwilę ktoś nas zaprasza. Jakbyśmy chcieli skorzystać z tych wszystkich zaproszeń, to ja nie wiem, do tej pory chyba bym musiał po Syrii chodzić. Z noclegiem w ogóle nie było żadnego problemu. Ja czasem też pytałem, jak ktoś mówił po angielsku, ja też tam trochę się szkoliłem i coraz łatwiej mi było rozmawiać. Pytałem się, dlaczego nas przyjmujecie. Oni tak mówią, jak dlaczego? Tak jest napisane w Koranie, że trzeba. Że jak idzie hadżi do pielgrzym, to trzeba go przyjąć na 3 noce. I powiedzieli mi, że jest takie prawo właśnie i nawet w meczecie można 3 noce spać, nie trzeba się w ogóle tłumaczyć, jest się pielgrzymem, nie ma problemu. I też sobie pomyślałem, no jakby tak, no u nas ile pięknych rzeczy, ile pięknych praw w Biblii jest zapisanych, nie? I żeby tego się trzymać, nie? Chociaż połowy. A oni tak rygorystycznie, nie? Można czasem zarzucić,
są, można powiedzieć, radykalni. Radykalni. Mówią, że radykalni. To się do mnie odnosi, tak? To tak, słowo tak, to jest tak, też tak. Dla mnie.
Czasem tak myślałem, no ja też tak muszę patrzeć. No to udaje się to? Nie jest takie łatwe.
Bo Pan mówi, że mamy też intencje i teraz Pan Bóg coś realizuje w naszym życiu. Widzimy, pisze po naszych drogach. My też mamy różne drogi, tak? Jako człowiek. No, nieraz jak święty Paweł mówi, chcemy tego, co duchowe, idziemy za tym, co cielesne. Jakoś się nieraz czujemy tacy zniewoleni i tak trochę za nos nas jakby zły próbował prowadzić. Ale widzimy też jasno Pana Boga. I teraz czy to pielgrzymowanie pomaga w zobaczeniu właśnie działającego Boga? Przez to, co Pan mówi, widać, że tak, bo spotkany człowiek, to prowadzenie, to zauważanie tego, że Pan Bóg działa, tylko teraz...
Pomaga i to bardzo. Któregoś, tak jak ojciec mówił właśnie, nie, jesteśmy, no działa na nas ta siła też zła, gdzieś tam nas ciąga, prowadzi w jedną, w drugą stronę, ale jest to odniesienie, jest coś, do czego mogę wrócić. Któregoś razu są takie momenty właśnie, że coś przychodzi na myśl, taki błysk i siedziałem, pamiętam, w jakiejś takiej restauracji i nagle taki błysk, że kim ja bym był, jakbym nie wierzył. Ile by mnie rzeczy ominęło. Ile spotkań, ile ludzi, ile doświadczeń, jakbym nie wierzył. Bo to wiara właśnie mnie pociągała na te pielgrzymki, na te drogi. Też podczas tych dróg ta moja wiara była umacniana. Właśnie dzięki trudnym doświadczeniom. Przychodziło jakieś niebezpieczeństwo, jakieś trudne doświadczenie. Starałem się jakby to opanować po swojemu, znaleźć, czy, nie wiem, czy jakiś nocleg, czy coś zjeść, bo już kilka dni na przykład było bardzo słabo. Coś trzeba było wymyśleć. I czasem albo takie już fizyczne zmęczenie, że już totalnie nie miałem siły. Nogi, no wiadomo, no po 1000 kilometrach czy po 2000 już nogi mogą boleć.
A tu jeszcze dwa.
I czasem już mówiłem, Panie Boże, ja już fizycznie już nie daję rady, tak? Już jestem zmęczony i fizycznie, i też psychicznie, tak? Bo już nie chcę się myć gdzieś tam w rzece. Już bym chciał chociaż no, jakiś prysznic, jakąś wannę, nie? I to z bratem kiedyś, właśnie Karol jak dołączył, to w Syrii, nie? Mówi, o coś prosiliśmy. Nie wiem, to są takie rzeczy proste czasem, nie? Mam ochotę na czekoladę. I to są naprawdę prawdziwe rzeczy. I ktoś podchodzi i mówi, słuchajcie, no tutaj mam dla was czekoladę. Tak nagle, nie? Ja mówię, no dobra. I tam kolejna jakaś rzecz, nie? I tak idziemy przez tą Syrię, a Karol mówi, no tak, ale wanny tu nie będzie, nie? Ja mówię, no może nie będzie. A mówię, może się pomódlmy o wannę, nie? Żeby się tak umyć. Zatrzymał się samochód. Wysiadł pan. I mówi, że... I zobaczył flagę, bo szliśmy z polską flagą. I mówi, Polacy, Mówi, ja mieszkałem w Polsce, moja żona jest Polka, chodźcie do nas do domu na obiad, nie? Zaprosił nas na obiad. No i tam gdzieś zboczyliśmy na ten obiad. Ja mówię, a może byśmy się wykąpali, bo już kilka dni nie było jakiejś takiej toalety, żeby tak się obmyć, bo tak porządnie. Ja mówię, to Karol, iść tam, łazienka u góry, poszedł, on stanął i krzyknął z góry, Dominik, jest wanna, nie? To dosłownie tego typu rzeczy się zdarzają. Czasem by się wydawało, że to takie zachcianki, takie... Ale przez to myślę, że też Pan Bóg chciał pokazać, jak bardzo nas kocha, jak bardzo jesteśmy dla Niego ważni.
Znamy, że Pan Bóg dba o te kwiaty piękne,
o te wszystko.
Wróble, to jakże bardziej troszczyć się o nas nie ma. I z takiej perspektywy nawet ta wanna, jeżeli jest nam ona potrzebna,
tak
no to będzie.
To takie potwierdzenie było. Nie?
Ja może zaproszę naszych słuchaczy i widzów do rozmowy też i z Panem. Zachęcam. Telefony te do telewizji dla słuchaczy. Przypomnę 56 657 0011. Drugi telefon 56 657 0012. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Telefony dla widzów, słuchaczy z zagranicy 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Czy na Jerozolimie się skończyło?
Tak myślałem, że się skończy na Jerozolimie, bo te najważniejsze, można powiedzieć, znaczy najważniejsze, no też trudno tak nazwać, te pielgrzymki średniowieczne, tak, do tych miejsc, Santiago, Rzym, Jerozolima, no odbyłem, więc jakby nie planowałem kolejnych pielgrzymek.
Santiago teraz taki renesans przeżywa.
Tak.
Nawet ileś odnowionych tych schronisk.
Ale to też trudno powiedzieć, jak to jest do końca, o co w tym chodzi. Znaczy myślę, że w człowieku jest taka potrzeba właśnie wędrowania, odkrywania, ale tak jak ostatnio kolega właśnie wrócił z pielgrzymki do Santiago i powiedział, że był zdziwiony, bo to ludzie nie, jakby, no nikt, prawie nikt się nie modlił, nie? Też był ksiądz, który codziennie odprawiał mszę, był alberg, w którym było 100 miejsc, 200 na 200 osób i kilka osób przychodziło na mszę. By ludzie z Europy trochę w innym celu, tak jakby nie do końca, też zaczyna się to nazywać szlakiem europejskim, to jest szlak świętego Jakuba, nie? To są te nasze właśnie korzenie, to jest właśnie pielgrzymka do grobu świętego Jakuba, a nie do czegoś innego, w jakimś innym miejscu.
Mamy telefon, więc będziemy odbierali i próbowali pielgrzymować z Panem dalej. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, szczęść Boże Ojcu i szczęść Boże wspaniałemu pielgrzymowi. I miałbym pytanie do pielgrzyma. Na takiej pielgrzymce człowiek się mocuje również, powiedzmy, ze słabością swojego ciała, o czym tutaj Pan mówił, ale jakiego typu mocowania są w tej sferze duchowej? Bo przecież może przychodzić zniechęcenie nie z powodu fizycznego, tylko po prostu w jaki sposób zamazuje się ważność tej intencji. Czy po prostu rozumie Pan, o co mi chodzi?
Rozumiem.
Dobrze, to proszę o odpowiedź. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy, Panie Pawle. Szczęść Boże.
No przychodzi, nie wiem jak to nazwać, nie wiem czy to jest dobre słowo, takie zmęczenie też duchowe.
Po tych 2000 kilometrów, tak?
Może nawet...
Mamy dość, może zmęczeni jesteśmy szybciej, psychicznie.
Fizycznie i duchowo nawet. Także... nie wiem, nie umiem tego
też... My się w życiu też zmagamy, tak? Mhm. Nawet kiedy mam z drugim człowiekiem rozmawiać, który jest trudny, mam rozwiązać problem, który się pojawia, to muszę stoczyć nieraz walkę z sobą i z przeciwnościami. A na szlaku pielgrzymi?
Ja powiem tak, to jest... to duchowe, to jest takie już dojście do granicy. Zresztą no, i fizyczne, bo to tak, fizyczne takie pierwsze przychodzi, bo to jakby najszybciej ciało się męczy. Psychiczne później, bo nam zaczyna brakować pewnych rzeczy. I później też przychodzi to duchowe zmęczenie takie, że czy jakieś wątpliwości, chociaż...
To zmęczenie czy oczyszczenie, bo też możemy tutaj
nie
pytać...
wiem, to dla mnie to już jest takie dojście do takiej granicy, do przepaści. I ja nie wiem, co jest dalej. Jedyne, co mogę zrobić, to się rzucić po prostu i zobaczyć, co tam jest, bo nic innego już dalej więcej nic nie ma. Nie?
I po takim rzuceniu się, jak to jest? Jak to...
I po takim rzuceniu okazuje się, że żyję dalej. Jeżeli chodzi o... nie wiem, trudno, nie umiem tego tak, tak przekazać. To by każdy pewnie jakoś inaczej to przeżywa, każdy inaczej tego doświadcza. Bo jakby nigdy nie straciłem tej wiary w to, że Bóg jest, że On się mną opiekuje. Ale były momenty takie, że nie czułem Jego obecności kompletnie. I to był ten moment taki graniczny, że przez wiele, wiele dni, przez wiele momentów czułem obecność, tak? Czułem, że Bóg jest, że mną się opiekuje poprzez zdarzenia, poprzez ludzi, poprzez sytuację też wewnętrznie to czułem, nawet tak fizycznie. A były takie momenty, że nie. Że była właśnie taka pustka, cisza i takie nawet przerażające momenty. Właśnie też tego doświadczałem w Turcji. Wtedy, kiedy nie mogłem pójść na mszę, nie mogłem pójść do komunii, też taka tęsknota, czasem też złość. Stałem, pamiętam, w Rumunii, w górach, aż zaciskałem po prostu pięści, łzy w oczach i pytałem się: Boże, gdzie jesteś? Pokaż mi drogę. Ja nie wiem, gdzie, zgubiłem się, już krążyłem przez kilka godzin po tych górach. Powoli słońce zachodziło. Mówię, nie wiem, kompletnie, nawet na mapie nie wiedziałem, nie znałem miejsca, w którym jestem. I po prostu już mówię, no dobrze, to już tak nic nie zrobię. Już kompletnie nie mogę nic zrobić. Nie wiem, w którą stronę mam iść. Mówię, w którą stronę mam iść, nie? No prosto, nie? Nie wiem, no to skręciłem gdzieś tam, jakaś taka trawa. Nagle wyjeżdża chłop wozem, tam z jakichś krzaków. Ja się pytam, gdzie jest Slugoj? On mówi, dobrze idziesz, tam prosto. Czyli miejscowość tam, do której chciałem dojść. I wtedy już ta, okej, okay, dobrze, już jest wszystko dobrze, już z powrotem, nie?
Anioł
już
jestem.
Tak, dosłownie, prawie jak, no, ja tak podejrzewam, że to był anioł, bo no człowiek, który się pojawił znikąd, jechał wozem i nawet nie rozmawialiśmy, tylko powiedziałem Lugoj, on pokazał palcem tam prosto i pojechał. A ja poszedłem w swoją stronę.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, Paweł Dietrich i Łódzkiej.
Szczęść Boże Panu.
Witam ojca prowadzącego oraz pana Dominika. No i skąd taka odwaga, żeby wybrać się w taką długą podróż, pielgrzymowanie, nie znając po prostu mentalności tych ludzi, lub być może pan znał mentalność tych ludzi, że po prostu pan się wybrał. Nieraz po prostu są teraz takie krótkie, no do Częstochowy załóżmy, pielgrzymki, ten jest okres sierpnia. I każdy się zastanawia, jak tam przejdę 4 dni, a pan przeszedł 30 tysięcy kilometrów. Na szczęście Boże, proszę tak.
Dziękujemy bardzo. Czyli mamy pytanie, co po Jerozolimie, tak? Dlaczego następne pielgrzymki, jak to się staje, czy...
Znaczy tak, tutaj pan o odwagę też pytał, no ja mogę to krótko powiedzieć, to jest no zawierzenie, to jest to rzucenie się w tą przepaść i powtarzanie: Jezu, ufam Tobie i do przodu, chociaż czasem jest trudno. A kolejne pielgrzymki, no ja tak się kiedyś zastanawiałem, czy ja jakąś zaplanowałem, no było jakieś takie pragnienie w moim sercu, ale jakoś, no tak mnie Pan Bóg prowadził los, że te pielgrzymki się odbywały. I tak jak skończyła się pielgrzymka do Jerozolimy, ja zacząłem pracować. Znaczy nie, wróciłem na studia, bo wtedy przerwałem studia.
Po dziekance, tak?
Tak, po dziekance. Skończyłem studia i na koniec właśnie po obronie mama mówi, no skoro się już obroniłeś, to taki chciałbym ci sprezentować pielgrzymkę do Meczugorje. Ja sobie pomyślałem, w autokarze, duszno, gorąco. Mówię, a kto będzie jechał, nie? No ja, moje koleżanki, mówię, mama, koleżanki mamy w autokarze. Mówię, wiesz mamo, ja bym naprawdę, no fajnie, nie? Do Meczugorje, no bardzo bym chciał, może nawet pojechać z tobą, ale ja bym chyba wolał pójść do Meczugorje. I tak powstał pomysł, żeby pójść do Meczugorje. I z Częstochowy dołączył jeszcze do mnie kolega, a 3 dni przed wyjściem zadzwonił telefon Ja przez wiele lat byłem wolontariuszem w domu dziecka. Zadzwonił chłopak z domu dziecka, Kacper, i mówi, czy ja mogę też, czy ty idziesz na jakąś pielgrzymkę w tym roku? Ja mówię, że idę do Meczugorje, a mogę iść z tobą? Ja mówię, no jak wychowawcy się zgodzą, jak chcesz, no to możesz iść. Kacper 16 lat miał wtedy. I od razu, no jak wyszliśmy, ruszyliśmy, to powiedział, ale jestem niewierzący, ja jestem bierzmowany, już miałem, ja nie wierzę w Boga, więc mnie nie zmuszaj do żadnych modlitw, ja nie będę chodził na żadne msze, nie będę się modlił. Ja mówię, no dobrze, no ale to jest pielgrzymka, nie? Mówię, przecież wiedziałeś, że to jest pielgrzymka, to ma jakiś swój rytm, jakiś jest cel, tak? On mówi, no tak, ale ja nigdy nie byłem tam w Chorwacji, w Bośni, to sobie pozwiedzam, nie? Ja mówię, okej, no to tam... Ale tak, tak Pan Bóg prowadził, takie różne rzeczy się działy. Kacper któregoś razu chciał sok jabłkowy. Ja mówię, ja nie mam soku, ale się módl do Boga, Bóg ci da. Mówi, ja w to nie wierzę. Ja mówię, to się pomódl i zobaczysz, że Pan Bóg ci da. On podniósł ręce do góry i mówi, Boże, daj mi sok jabłkowy. Nie? Potem patrzy na mnie i mówi, i co? I nie działa. Ja mówię, nie działa. Pan Bóg wie, kiedy i co ci dać, nie? Może odmówimy jakąś modlitwę dłuższą, może różaniec tej intencji. Pomodliliśmy się na różańcu i Kacper mówi znowu, no widzisz, nie działa. Ja mówię, poczekaj, spokojnie. Doszliśmy na nocleg, zadzwoniliśmy na parafii, przyjął nas ksiądz proboszcz, powiedział, idźcie do kuchni, ja muszę tam jeszcze iść do biura na chwilę. Tam jest lodówka, możecie, co chcecie, bierzcie. Ja mówię, Kacper, weź tam, podaj, może jest coś do picia. On otworzył tą lodówkę i wyjął 4 kartony soku jabłkowego. I patrzył na mnie, ja mówię, no tak, właśnie o to chodzi, nie? I wiele takich sytuacji. Jak doszliśmy do Meczugorje, zapytałem go, czy coś się zmieniło, może w twoim życiu, może coś inaczej, patrzysz na sprawy różne. On mówi, wiesz co, ja wierzę w Boga, że Bóg jest. Nie, mówię, no to dużo się zmieniło w twoim życiu. Tak była pielgrzymka do Meczugorje. Później dostałem telefon z Madagaskaru.
Po powrocie z Meczugorje, tak?
Tak, po powrocie. Jeszcze pracowałem przez kilka miesięcy w domu dziecka właśnie. Dostałem telefon z propozycją wyjazdu na misję. I też w takim momencie, że ja już jakby pogodziłem się z tym, przyjąłem, że mam nie jechać. Może to była moja taka zachcianka, może nie było w tym woli Pana Boga, żebym jechał na misję. Potem zrozumiałem, że właśnie moje pielgrzymowanie, ta pielgrzymka między innymi do Jerozolimy, czy do Meczugorje, czy inne, to one miały mnie przygotować na misję, a nie odwrotnie, a nie misję przygotować do pielgrzymowania. No i zdecydowałem się, pojechałem na rok na Madagaskar do ojców Salezjanów. Przez rok pracowałem w przychodni jako wolontariusz. Jestem terapeutą manualnym, ustawiam kręgosłupy, masuję i właśnie taką pomoc tam niosłem na Madagaskarze przez rok. Wróciłem z Madagaskaru i mówię, Panie Boże, to już naprawdę, ja już dostałem więcej niż oczekiwałem. Wszystko, co chciałem, i te pielgrzymki, i misje. Już jestem taki spełniony, teraz czas już się zatrzymać, tak żyć no, normalnie. Gdzie tam? Po miesiącu kolejny telefon zadzwonił, przedstawił się mężczyzna Roman. Mówi, że z internetu gdzieś tam znalazł mój numer, gdzieś tam wyczytał o moich pielgrzymkach i planuje taką pielgrzymkę. On chce iść do Jerozolimy, jego kolega do Fatimy, ale dobrze by było, jakby jeszcze jedna osoba poszła do Moskwy. Tak w 3 strony świata byśmy się rozeszli w takiej pielgrzymce pokoju. I ja się zgodziłem na tą drogę. Później jak się spotkaliśmy, zaczęliśmy rozmawiać. To był 2011 rok, była 25. rocznica spotkania w Asyżu. Była modlitwa o pokój, spotkanie z różnymi przedstawicielami różnych religii. I pomyśleliśmy, że zamiast do tych 3 miejsc, to my z tych 3 miejsc pójdziemy do Asyżu. I wtedy nam się ta trasa tak połączyła. Moskwa, Fatima, Jerozolima i taki krzyż powstał, Tau. Razem Prawie tego samego dnia wyszliśmy z tych 3 miejsc i prawie tego samego dnia doszliśmy do Asyżu. Przyszliśmy na obchody, byliśmy na modlitwie właśnie z Ojcem Świętym. Tak.
Pięknie. Prosimy bardzo.
Halo.
Witamy serdecznie.
Mówi Zbigniew z Warszawy.
Prosimy.
Witam ojca prowadzącego. Witam super pielgrzyma. I w związku z tym mam następujące pytanie. Przechodził pan przez różne kraje z różnymi podstawowymi religiami. Jakie wrażenie pan odnosił, przechodząc przez kraje islamskie, chrześcijańskie, katolickie? Może jakoś taką krótką charakterystykę.
Dziękujemy panie Zbyszku, pozdrawiamy stolicę. Cześć Boże.
To jest takie, mógłbym właśnie powiedzieć, piękne. Na szlaku, w czasie drogi, zacierają się pewne rzeczy. Zacierają się jakby granice państw. Zaciera się też to, w jakim języku mówię. I też jakby te wierzenia, nasza religia, religijność, tak? To też jakby jesteśmy dla siebie ludźmi. I jakby to nie jest takie ważne i nie da się tego w ten sposób tak podzielić, że ci bardziej, ci mniej, ci lepiej.
Moja wiara nie dzieli.
Nie, w żaden sposób. Jakby w krajach muzułmańskich, to już tutaj też mówiłem, i w Syrii, czy w Turcji, w Jordanii, nie było w ogóle problemu z tym, że ja jestem katolikiem. W ogóle nie było z tym problemu. Ja tak próbowałem czasem podpytywać jakoś tak tych ludzi, bo często to byli ludzie właśnie prości, gdzieś z jakichś wiosek, z małych miejscowości, i oni nie myślą w ten sposób. Oni tłumaczyli, że to u góry, podziały jakby gdzieś są u góry. Od polityka, władza, to tam się rodzą te podziały, często sztuczne też, sztucznie gdzieś napędzane. A tutaj jesteśmy ludźmi, jesteśmy ze sobą i jakby to nie ma znaczenia właśnie, z jakiego jestem kraju, w jakim mówię języku, jaki mam kolor skóry, w co wierzę. To jest spotkanie z drugim człowiekiem. I to jest najważniejsze.
Bardzo dziękuję. Spróbujemy następny telefon. Proszę bardzo.
Grzybowanie. Serdecznie się poza mi życzę do niedzieli. Już wszystko jest wyłączone.
Halo?
Tak.
Pana imię?
Ja jestem Krzysztof Ojcze.
A, Krzysztof!
No do takiego przyjaciela nie zadzwonić. Pielgrzyma to już byłoby straszne.
To bardzo proszę o słowo.
Dobrze, bardzo krótkie będzie.
Tak.
Czy już mogę mówić?
Tak, panie Krzysztofie.
Przede wszystkim, no imponujące, to strasznie budujące, to co pan Dominik do nas mówił, że jest taka sylwetka, takiego peregrinos, bardzo mi się szalenie podoba. To greckie tłumaczenie tego słowa, to jest ten, który trawersuje peregrum, to jest ten, który idzie przez pola, peregrinos. Zresztą życie całe ludzkie to jest jedno pielgrzymowanie i pielgrzym to jest ten, który zna ostateczny cel swojego życia. Ale chcę powiedzieć, bo pan tam właśnie wymieniał te takie rzeczywiście główne punkty docelowe, które w pana, że tak powiem, życiu stały się takim celem do osiągnięcia i to pana mobilizowało, ale chcę powiedzieć, że w Rzymie jest takie powiedzenie, że zanim umrzemy, to powinniśmy obowiązkowo dojść do trzech miejsc. I one są określone przez trzy bardzo mocne słowa. Deus, uomo, angelus. Deus to będzie właśnie Jerozolima, Pan Bóg. Uomo to będzie święty Piotr. Natomiast angelus, nie wiem czy pan się o to otarł, to byłoby Gargano. To jest to cudowne sanktuarium świętego Michała Archanioła tam w Gargano. Teraz krąży po naszym kraju stamtąd przywieziona figura. I tam są te cudowne, to sanktuarium podziemne, tam są te znaki tych krzyżowców, którzy jak szli w kierunku Jerozolimy, no to rzeczywiście obowiązkowo przechodzili przez to Gargano, tam też w pobliżu święty ojciec Pio. I w każdym razie, no to jest taka właśnie sprawa tego uświadomienia się i to dobrze, że pan nam to właśnie powiedział, teraz kiedy tylu młodych się po prostu jakoś wybiera, ale chcę panu powiedzieć, że no już opatrzność Boża w pana życiu zadziałała, bo akurat pan ze swoim przedziałem czasowym to pan już miał dużo łatwiej, proszę pana, w moim okresie myśmy tylko tak marzyli tam z kimś, z duszpasterzami niektórymi, ale to w ogóle pojechanie do Ziemi Świętej to właściwie było zupełnie niemożliwe. Tam była jedna, taki był chwyt, że jeżeli się dostało bilet, to można było jechać tam na ten Pireus do Grecji, tam raz na 10 dni była przesiadka do Hajfy. Jak się ktoś na to nie załapał, to tam ani mowy by nie było, żeby sobie tak poszedł, jak pan tam pięknie pokazuje te fotografie i opowiada pan. To były, że niech pan też już opatrzności Bożej za tą predestynację podziękuje, że już pan właśnie mógł, nawet tam przy wszystkich oczywiście no takich no inconveniente, to znaczy może niedociągnięciach, że już pan mógł tam przejść i że pan, i że ta opatrzność Boża.
No, panie Krzysztofie, to bardzo wspaniałe. Dziękuję. Jakieś pytanie, słowo jeszcze do naszego gościa?
Znaczy, no to słowo właśnie to jest to, no, że pan rzeczywiście, ta modlitwa imponuje mi to, że pan miał tą potrzebę tej ciszy i tej adoracji Najświętszego Sakramentu, ale takie pielgrzymowanie bez Eucharystii codziennej to rzeczywiście jest coś szalenie trudnego, może też do ofiarowania. Serdecznie pana pozdrawiam. A ojcu Grzegorzowi już nie wiem, co mam jeszcze do dobrego
no
i miłego powiedzieć. Zawsze
mu
powtarzam, że o mamie Helenie nie zapominam, a ona krzyż Pana Jezusa znalazła tam, gdzie Pan Dominik chodził. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Na wieki wieków, amen. Pan Krzysztof zazwyczaj z Rzymu, nie wiem skąd teraz, ale to też taki pielgrzym. Kiedyś myśmy się w Syrii spotkali. A w Syrii albo w Turcji, tak, bo Pan wspominał Turcję, bo my też tak staramy się pielgrzymować jako radio, telewizja za Ojcem Świętym, przybliżać trochę jego pielgrzymowanie, bo tego też chyba nauczył nas Jan Paweł II przez swoje pielgrzymki. Pielgrzymował, spotykał się właśnie z ludźmi, tak jak pan podkreślał, że to jest też bardzo ważne, żeby znaleźć taką nić porozumienia albo płaszczyznę, na której się spotkamy i zobaczyć, że też idziemy, czy możemy pójść w jednym kierunku, tak?
Znaczy tutaj Gargano było wspomniane, no byłem na pielgrzymce, co prawda nie pieszo, autostopowej, ale dojechałem do Gargano. Też się działy różne rzeczy podczas tej drogi.
Czyli nawet nie trzeba wyciągać ręki i ktoś się zatrzymuje.
Może rękę trzeba wyciągnąć, ale ludzi, których spotykaliśmy, była sytuacja w San Giovanni Rotondo. Akurat to był rok, chyba 2010, pojechałem wtedy z przyjaciółką. Dojechaliśmy do San Giovanni Rotondo, było wystawione ciało Ojca Pio. Już tacy zmęczeni tą drogą, bo prawie nocnik praktycznie nie przespana. Siedzieliśmy przy tym grobie, ja zasnąłem i przyśnił mi się Ojciec Pio. I to był taki półsen, czy jawa, nie wiem, tak jakby wstał. Z tego sarkofagu, grobu, sarkofagu, tak. Podszedł do mnie i coś mi włożył do ręki i zamknął. I potem położył się spać dalej. Ja wstałem i mówię, no, prezent od Ojca Pio. I potem wyszliśmy dalej szukać jakiegoś samochodu, żeby nas zabrać. No i nikt się nie chciał zatrzymać. Mówię, ale 25 kilometrów tam do Gargano, to nie jest daleko, do tej góry Michała Archanioła. Mówię, no to możemy iść na pieszo, po drodze gdzieś namiot rozłożymy i rano sobie tam dojdziemy. I idziemy tą drogą i ja patrzę, takie śmieci, góra i tak mnie coś pociągnęło w stronę tych, jakieś futro tam leżało, jakieś coś tam. Mówię, co tu jest? I wyciągam taką siatkę, różańce wypadły, dwa. Jakieś obrazki święte. A Natalia mówi, a zobacz, tam jest jeszcze jakieś takie pudełeczko, nie? Ja otwieram te pudełeczko, mówię, zobacz, 50 euro, nie? Mówię, ale prezenty od Ojca Pio. I poszliśmy zaraz, była taka restauracja, mówię, to za te 50 euro to sobie coś tam zjemy, nie? No i pytamy się właściciela, on mówi, najlepszy czas, żeby łapać stopa do Gargano jest teraz, bo ludzie z San Giovanni Rotondo wracają z pracy po prostu. I rzeczywiście, wyszliśmy z tej restauracji, przy ulicy było, wyciągnęliśmy rękę, zaraz się ktoś zatrzymał i nas podwiózł pod sam klasztor do Gargano. Więc...
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jerzy z Krakowa. Witam naszego przekochanego i przeuroczego i tak tolerancyjnego zawsze ojca Grzegorza i pana Dominika. Następnie powiem takie krótkie zdanie. Ja bym był bardzo szczęśliwy, gdyby polska młodzież, 70% tylko, tak nisko oceniam, było to o takim duchu Bożym jak ten młodzieniec. Ja, mając 30 lat, poznałem żonę ze Śląska, ale z Krakowa jeszcze wtedy nie było takich pielgrzymek pieszych, tylko jechaliśmy jako ministranci z Woli Duchackiej, bo u zmartwychwstańców tam się urodziłem i jechaliśmy na Jasną Górę w nocy, w pociągu taki zatłoczony, no ale to się nie liczy. Później dopiero na Śląsku, mieszkając w Stolarzowicach, a mieszkałem tam 42 lata i pielgrzymowałem pieszo, ale to króciutko, 15 kilometrów do Matki Bożej Piekarskiej, ze Stolarzowic Bytomia, parafii Chrystusa Króla, tam skąd mam żonę. I powiem tak, że ojciec nasz wspomniał tutaj, że Pan Bóg ma różne plany. I jednemu dał taką łaskę, albo plan taki miał, żeby pielgrzymował fizycznie. Ja już mam wiek taki, że w tej chwili to raczej to trzeba zapomnieć, bo pielgrzymka się zbliża do domu ojca bardziej niż fizycznie, bo duchowo, czym człowiek starszy, to szybciej pielgrzymuje do domu ojca. Czym starszy? A jest młodszy do nieba, jak ojciec Tadeusz czasem żartuje, czym więcej lat ma. No i to tak jest, że w pielgrzymkach i takich pieszych raczej bardzo mało. Tylko do tych piekar kilka razy, potem na motorowerze i byłem zdumiony, jak pielgrzymka mężczyzn to na Śląsku do piekar liczyła około ponad 100, a czasem i do 200 tysięcy samych mężczyzn. To byłem zdumiony. Ja w Krakowie nie spotkałem się z czymś podobnym zjawiskiem, jak na Śląsku właśnie w tych piekarach. Jeszcze Ojciec Święty jako kardynał krakowski był tam obecny, ja wtedy też jako młody chłopiec, bo miałem 29, jak wstąpiłem w Związek Małżeński, sakrament. No i tak krótko mówię, bo żona już mnie popina tu, żeby się za dużo... O, to jest ta Maria właśnie.
Dziękuję, pozdrowić tą Marię kochaną pana żonę.
Pozdrawiam, bo myśmy mieszkaliśmy bardzo blisko, a teraz... Dlaczego rozrzuciło mnie do Krakowa, chociaż nie chciałam pójść, ale 3 lata mieszkam już na stałe teraz.
Ale nie, że jestem w Krakowie.
Ale no, jestem zadowolona.
Dziękuję bardzo pani Mario.
I pozdrawiam ojca i tego właśnie młodzieńca, który tak pięknie pielgrzymuje i ma tak piękną duszę. Że naprawdę pozazdrości, że mamy jeszcze... No nie jest pozazdrości, tylko że więcej mogłoby takich młodzieńców być.
To nas buduje.
To nas buduje, jeśli takich spotkamy. No w tej chwili, jak pan tutaj jest w telewizji, to do mnie zadzwonił też pan z plecakiem, który tak wędruje jako bezdomny. No i mówi, że i też na pielgrzymkę idzie i to, i że nie ma domu. No i tak mi też opowiada na korytarzu, prosi o jedzenie, o ubranie. No taki czysto ubrany, no nie wiem, no trudno go było ocenić, ale taki przypadek, że tu w telewizji, a tam w telewizji, w tym samym wieku może pan też do mnie zadzwonił.
Dziękuję bardzo, panie Jerzy i pani Mario. Dziękuję wam, pozdrawiamy Kraków. Ja bardziej staram się kochać niż tolerować, żeby była jasność, bo tolerować to tak trochę, że jesteś mi obojętny, a tak nie jest. Jak z tymi młodymi ludźmi, bo pani Maria wspomniała, pan Jerzy też, dobrze by było. Jak jest z tą wrażliwością, bo tak mówi pan Santiago de Compostela, tak niektórzy próbują czynić europejskim szlakiem, a nawet zastanawiamy się nad tym, czy wiemy. Pewnie tak jest, jak idziemy przez ziemię tą, nie do końca zdajemy sobie sprawę, po co żyjemy, po co jesteśmy w relacji takiej o bliskiej, przyjacielskiej, sąsiedzkiej. No nie do końca sobie uświadamiamy, że my jesteśmy cudem dla siebie, jesteśmy stworzeni dla siebie przez Boga, tylko że coś nas oddziela. I teraz ta wrażliwość młodego pokolenia. Pana przyjaciele, pan mówi, że no, rzadko bywa tak, że tylko samemu idę. Że zawsze ktoś tam się jeszcze
tak,
znajdzie.
Tak, ktoś zawsze chce dołączyć. To nie jest tak właśnie, ja się nie czuję jakoś tak wyjątkowo w ogóle, że akurat pielgrzymuję. No, dla mnie to takie naturalne, normalne. Po prostu idę za tym głosem. Myślę, że jest więcej też takich ludzi i też nie chodzi o samo pielgrzymowanie, tylko też myślę, że to jest takie odnalezienie trochę siebie, odpowiedzenie na to, co mam w sercu, na te moje pragnienia. I tutaj trzeba trochę odwagi, żeby po prostu za tym pójść, ale myślę, że znam wiele takich osób.
A myślał pan taką kronikę pisać? Czy pisał może pan taką kronikę z tych swoich...
Kroniki...
Pielgrzymek?
Kroniki nie napisałem. Napisałem Małe Cuda Boga. I to jest mała książeczka. Tam są opisane po prostu te takie... No nie wiem, czy najciekawsze, czy najważniejsze. Po prostu wybrałem 20 parę historii, które mi się wydarzyły podczas tych wszystkich pielgrzymek. Też opisałem historie, które mi się wydarzyły podczas życia, bo bo żyjąc też, też pielgrzymujemy. No i w przyszłym tygodniu się ukaże właśnie ta książka, Małe Cuda Boga.
Bardzo dziękuję. Na podsumowanie, co by Pan powiedział naszym widzom i słuchaczom?
Na podsumowanie? Ja często powtarzałem, że warto spełniać swoje marzenia, żeby zrobić miejsce następnym. Myślę, że warto słuchać tego głosu, który mamy gdzieś głęboko w sercu. Ja myślę, że to jest głos od Boga, który daje nam też pragnienia pewne, coś do czego chcemy dążyć i modlić się o odwagę, żeby za tym pójść. Wtedy będzie łatwo nam odnaleźć i siebie, i Boga. Iść po prostu za tym, co mamy w sercu.
30 tysięcy kilometrów na szlaku pielgrzymim. Myśli Pan o następnym kroku, o następnej pielgrzymce?
No ja to... To jest tak... Nie myślałem, powiem szczerze. Ale to podsumowanie właśnie, tutaj ojciec pytał, ile to było kilometrów w tych pielgrzymkach? I takie wyliczenie, że to było no prawie 30 tysięcy. No na myśl przyszła tylko jedna rzecz, tak? No właśnie, no może to jest ten głos właśnie w sercu, taki to pragnienie. Równik ma 40 tysięcy, czyli jeszcze te 10 tysięcy, też jak ojciec powiedział, 30 lat, 30 tysięcy, to 40 lat, no to może wypadałoby to jeszcze 40 zrobić ten równik dookoła. Nie wiem gdzie, nie wiem z kim. Jakby zostawiam to otwarte. Myślę, że Pan Bóg pokieruje. Jeżeli taka będzie wola, to pójdę.
Pan na co dzień stara się żyć w łasce uświęcającej, tak? Jest to dla Pana też ważne?
No, jest to ważne. Powiem, no nie jest to łatwe. Jest trudne. I czasem się zastanawiam, czasem jak wracam do pielgrzymowania, to mi się wydaje, że tam było łatwiej. Tam w drodze, tak? Łatwiej było wierzyć. Nie trzeba było do niczego się przywiązywać, ciągle gdzieś do przodu. Łatwiej było nie ulegać może pokusom. Łatwiej było się modlić, łatwiej było się wsłuchać w Boga. A tutaj w codzienności takie trochę bombardowanie czasem czuję. Czasem czuję, że bardzo leżę na ziemi, że już się prawie czołgam. I dziękuję Bogu za to, dziękuję Bogu za to, że mam siłę się podnieść za każdym razem, tak. I to jest chyba takie najważniejsze, żeby nieważne jak bardzo upadniemy, jak nisko, żeby się podnieść. I staram się podnosić właśnie poprzez sakramenty.
Tak bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie.
A można kogoś pozdrowić?
Bardzo proszę.
To ja bym na pewno chciał pozdrowić moich rodziców. Też mamę, która jest na pielgrzymce do Częstochowy. Rodzeństwo oczywiście pozdrawiam i też wszystkie osoby, z którymi pielgrzymowałem, które do mnie dołączały. Też wszystkie osoby, które pomagały mi podczas drogi. Było wiele takich osób. No i pozdrawiam też całą rodzinę, no babcię z Pasłęka, babcię z Gdańska, dziadka. Do zobaczenia. No.
Do zobaczenia. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Dzisiaj naszym gościem był Pan Dominik Włoch, pielgrzym. Mamy nadzieję, że nie ustanie w tym pielgrzymowaniu, bo mamy cel wyznaczony, dom Ojca. Dziękujemy więc za uwagę. Dziękuję za telefony. Do usłyszenia, do zobaczenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica.